O Bogu, bracia i siostry, tak potężnie i ogromnie raduję się, że niecały miesiąc temu mogłem być wśród was, dzisiaj znów mogę być wśród was. Moje serce tak bardzo się raduje, że mogę oglądać wasze oblicza i nie chcąc być dłużnym, przekazuję dla was serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Legnicy. Wiecie, kiedy ostatnim czasem tak rozmyślałem wiele, do mego serca tak bardzo często przychodziło takie pewne podobieństwo, nad którym tak bardzo, bardzo dużo rozważałem. Jest to podobieństwo o 10 pannach. I czytając to podobieństwo, tak wiele zauważałem rzeczy, które to podobieństwo przekazuje. I może na początku chciałbym się podzielić. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Od pierwszego wersetu. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł im: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Kiedy czytając to podobieństwo i rozmyślając tak wiele nad nim, począłem zastanawiać się, dlatego że tak wiele w otaczającym świecie widzimy znaków tego czasu, które mówią nam o tym, że tak naprawdę już niedługo może być ten czas, kiedy Pan nasz Bóg pośle swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyjdzie zabrać swoją oblubienicę. I kiedy czytając te słowa, one tak jasno i wyraźnie mówią nam o tym, abyśmy przyjmowali, abyśmy brali moc Świętego Ducha i abyśmy przez to życie szli mocni w Panu i chodząc, głosząc Ewangelię i napełniając i biorąc ze sobą ten zapas oliwy, dlatego że to jest ważne, abyśmy na ten czas, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus przyjdzie, byli gotowi. Wiecie, i tak zastanawiając się i patrząc przez pryzmat swojego życia, jak wiele razy gdzieś zachowywałem się jak te 5 głupich panien. I może z pozoru te 5 głupich panien wcale się nie różniły od tych mądrych, ale wyszło wtedy, kiedy okazało się, że brakuje mi oleju. I tak patrząc przez pryzmat swojego życia, widziałem, jak wiele razy w swoim chrześcijańskim z nazwy życiu prowadziłem jakby taką podwójną grę, dlatego że kiedy przychodziłem do zboru, było fajnie, było pięknie, siadałem, może pomodliłem się chwilę, pośpiewałem, ale kiedy tak wracałem do domu, to tak naprawdę moje myśli były z daleka i może oglądałem filmy, może robiłem wiele innych rzeczy i dlatego chciałbym, abyśmy spoglądali w swoje serca tak naprawdę, czy nie prowadzimy właśnie takiej podwójnej gry w swoim życiu, czy właśnie napełniamy swoje lampy oliwą, czy bierzemy jeszcze dodatkowy ten zapas oliwy i po to, aby mieć na ten czas, kiedy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus zabrać swoją oblubienicę, czy będziemy na to gotowi, czy czasem po prostu w tym swoim życiu gdzieś może tylko żyjemy tym, że jest nabożeństwo i wtedy jesteśmy blisko Boga, a tak to sobie chodzimy, robimy, co tylko się da i tak naprawdę później przychodząc na nabożeństwo myślimy sobie: Panie, no czego ja nie odczuwam Twojego błogosławieństwa, czego ja nie odczuwam Twojej łaski, Twojego dotknięcia, czego te słowa, które są wypowiadane, one tak nie całkiem dotykają mnie, dlatego że niejednokrotnie tak może czerpiemy nie z tego, czego trzeba. I kiedy ja tak żyjąc, może tak lubiałem nieraz oglądać sobie film, przychodziłem na nabożeństwo i myślałem, no Panie, czego ja tak nie czuję Twojego błogosławieństwa? Dlatego, że nie czerpałem i nie budowałem na tym fundamencie, który chciałby Bóg, żebym budował. I kiedy też tak spoglądając na Pismo Święte, natykałem się bardzo często na takie słowa z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, które chciałbym przeczytać. Też jest to bardzo znane miejsce. Jest tam mowa o dwóch fundamentach i to jest od 24 wersetu do 29. Każdy więc, co słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyła na ów dom, ale on... Przepraszam. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Kiedy właśnie spoglądając na te słowa, tak począłem zastanawiać się tak naprawdę, kim jestem w swoim życiu, czy jestem przyrównany do tego mądrego męża, który swoje życie, który swoją przyszłość buduje na tej właśnie skale. I wiecie, od roku czasu, kiedy tak spoglądam na swoje życie, widzę jak bardzo mnie to raduje, że zacząłem budować na tej skale i to jest tak wspaniałe, że mogę odczuwać, właśnie teraz mogę odczuwać takie błogosławieństwo. Kiedy zastanawiałem się, o co chodzi, dlaczego ja przychodząc na nabożeństwo, może raz na jakiś czas tylko poczułem to dotknięcie, a teraz kiedy przychodzę i chwała Bogu za to, za każdym razem mogę czuć to błogosławieństwo i dziękuję Panu, bo On jest wielki w swoim działaniu, dlatego... Drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy spoglądali w swoje serca tak naprawdę, na jakim fundamencie my dziś budujemy. Czy nasza budowla jest na tej skale, na Jezusie Chrystusie, czy tak jak już wspominałem wcześniej, budujemy nasze życie, takie podwójne życie, że może trochę dla Boga, a trochę dla świata. Tak się żyć nie da, bracia i siostry, dlatego że ten dzień, w którym przyjdzie nasz Jezus Chrystus, zweryfikuje tak naprawdę, w którą stronę my się patrzyliśmy i chciałbym, abyśmy strzegli swoje serca od tego świata, bo tak naprawdę w tym świecie nie ma nic dobrego i z pozoru może się wydawać, że jest fajnie, że może jest taka chwilowa radość, że no jak to, ja przecież nie będę, jeżeli będę chodził za Bogiem, nie będę mógł korzystać z tych rzeczy, które są na świecie. Wiecie, ja trochę pokorzystałem z tych rzeczy i tak naprawdę widzę, jaka to jest marność i tak naprawdę jak bardzo jestem za to wdzięczny Bogu, że był taki dzień, że On dotknął mojego serca i że teraz mogę mieć tą wspaniałą radość, która trwa cały czas. Nie tylko chwilowo, gdzieś może pójść sobie na dyskotekę, może gdzieś pójść obojętnie w jakie miejsce, gdzie jest ten świat i żyć i być w tym świecie, ale właśnie teraz mam tą radość, kiedy tylko czekam od nabożeństwa do nabożeństwa, żeby mieć społeczność z ludźmi wierzącymi, z moimi kochanymi braćmi i siostrami, a nie w tym świecie, nie z tymi ludźmi, którzy myślą tylko o tym, aby ten byt tylko sobie zapewnić na tej ziemi, żeby mieć ten czas, który pożyją, może tu, jeżeli Bóg da, 60, 80 lat, nie wiem, różnie ludzie mają dar łaski od Boga i życia, ale właśnie mogę swoją budowlę budować na tym fundamencie twardym, na Jezusie Chrystusie. I dlatego chciałbym, drodzy bracia i siostry, abyście dziś spoglądnęli w swoje serca i zastanowili się nad tym, w którą drogę kroczycie i na jakim fundamencie dziś budujecie swoją budowlę. Dlatego, że nie chciałbym i bardzo wołam do Boga, aby On uchronił was, aby ten dzień, którym Jezus Chrystus przyjdzie zabrać swój lud, nie okazało się, że jest już za późno zmienić swoją budowlę, że jest już za późno budować na fundamencie i wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, dlatego że mogliście to zrobić teraz, kiedy macie czas. I to jest ważne, abyście zwrócili swoje serca na Jezusa Chrystusa, na Jego tron, a On wam pomoże. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tomek powiedział, że uciekło mu wszystko. Tak się często zdarza. Ja, gdy nikt na początku nie usługuje, najczęściej usługuje tym, co przygotowałem, ale kiedy ktoś już przede mną usługuje, mówi, dzieli się, to mi się wszystko zmienia. Coś nowego wchodzi. Tak a propos tego, co Tomek powiedział, że to był taki dobry czas, że nie musieli rozmawiać, znaczy nie rozmawiali może o sprawach takie stricte duchowych, nie rozważali Słowa Bożego, a jednak ten czas był dobrze spędzony. Ale gdyby w tym towarzystwie, że tak powiem, spotkała się jedna osoba, która byłaby na przykład uszczypliwa, troszeczkę złośliwa, zazdrosna, która może miałaby głupi żart, która albo by wszczęła właśnie z tego powodu, czy to byłby taki miły czas, czy to byłby taki miły dzień, czy byś go tak mile wspominał. Czy my, rodzice, wy, dzieci, mówię do wszystkich, czy zastanawiacie się nad tym, że nas jesteście powodem, jesteśmy powodem, że ten dzień nie jest miły. W rodzinie, w szkole. Dzieci, które i nie tylko małe dzieci, nie mam na myśli tylko małych dzieci. Krzysiu też jest dzieckiem, Bartek też jest dzieckiem. My z Walkiem już nie jesteśmy dziećmi. Naszych rodziców już nie ma. Czy my czasami nie powodujemy, że ten dzień właśnie nie jest miły? Czy nie wszczynamy kłótni? Czy my nie jesteśmy tymi, którzy zainicjują kłótnie, spór? I atmosfera już jest do wieczora, a może nawet i przez kilka dni najbliższych, już jest niemiła. Można też i powiedzieć, może być tak, że możemy nawet rozważać Słowo Boże, możemy podejmować tematy biblijne, ale wszczynać spór, kłócić się. I wtedy ten dzień, czy te dni też nie będą miłe. My mamy wpływ, drodzy. To nie jest tak, że to ktoś. To my mamy wpływ na to, jak nasz dzień będzie przebiegał. Przede wszystkim w naszych rodzinach. I to nie jest to, że to jest mama, czy to jest córka, czy syn, czy teściowa, czy zięciu, czy nie wiem, kto tam jeszcze byśmy wymienili, winien, bo być może my często jesteśmy tymi, którzy coś wnoszą negatywnego, powodują kłótnie, powodują spór. Jesteśmy uszczypliwi, ktoś wyczuje naszą uszczypliwość. Ważne jest się zastanowić nad tym, czy nie jesteśmy tego powodem. Czy nie jesteśmy powodem kłótni. Ania powiedziała, że miała kiedyś, że dzisiaj jest inaczej, że studia nie dają jej tej radości, co kiedyś dawały. Nauka być może, ktoś powie, Ania się cofa w tył. Mamy wzrastać, prawda? Mamy wzrastać. Ludzie może nie używają tego określenia wzrost inaczej, kształceniem, ale jest to wzrost. Nie, musimy się realizować. Może to są takie słowa. Ale drodzy, Paweł był jednym, naprawdę był mądrym człowiekiem. Miał studia, że tak powiem, skończone. A kiedy spotkał Jezusa, kiedy nastąpiło to spotkanie, Paweł jednoznacznie określił, że to wszystko, to co osiągnął w tym doczesnym życiu, to poczytał za nic. Poczytał za śmiecie, a nawet w innych tłumaczeniach jest napisane, poczytał za gnój. Za coś, to nie jest wartościowe. To nie miało... Drodzy, apostoł Paweł mówi o swoich osiągnięciach dotychczasowych wówczas, że to nie ma najmniejszego znaczenia. To jest nic w porównaniu z tym, co daje mu spotkanie, życie z Jezusem Chrystusem. Ania się nie cofa, ani każdy z nas. To nie jest, że się cofa. To jest właśnie spotkanie z Jezusem Chrystusem, takie naprawdę mocne uchwycenie się Jezusa Chrystusa. I wtedy Jezus mówi, spolegaj tylko na mnie, niech ja dla ciebie będę, i ja mam dla ciebie być największą, najwyższą wartością, a ja o wszystko inne będę się troszczył. To jest ten wspaniały, i wtedy następuje, i od tego momentu następuje wspaniały wzrost dziecka Bożego. Wtedy człowiek rośnie. Wtedy nabywa też mądrości, bo to jest Waldek w czwartek o tym bardzo ładnie, tak? Dobrze mówię, w czwartek to było. Czym jest mądrość? Czym jest mądrość? Jest to początek bojaźni Bożej. Drodzy, wtedy zaczyna się dopiero ta praca. To wtedy dopiero jesteś mądrym. My chcemy, żeby nasze dzieci były mądre. Drodzy, musicie się na nowo narodzić, musicie się stać jak dzieci. Kiedy rodzi się dziecko, kiedy rodzi się małe dziecko, kiedy rodzi się niemowlę, a często się zdarza, że w rodzinie, a może nawet i w naszym zborze, tego samego roku czy kilka miesięcy nagle rodzą się dzieci, są miesiącami czy rokiem zbliżone. Rodzice obserwują wzrost tych dzieci, prawda? I nieraz możemy usłyszeć, a moje już siedzi, a nasze już raczkuje, a nasze już chodzi, a moje jeszcze na przykład nie chodzi. I rodzice zaczynają się nieraz martwić tym niepotrzebnie, że bo skończyło roczek, a jeszcze nie chodzi, a on jeszcze na przykład raczkuje. Rodzice obserwują, bo gdzieś około roku już powinno to pójść, prawda? My wiemy, wiemy sami i obserwujemy wzrost dziecka, prawda? I wiemy, że już gdy przychodzi ten okres roku, to dziecko już powinno już pójść. Nie wiem, już nie pamiętam, na przykład u nas Filipek bardzo wcześnie zaczął mówić, Lila troszeczkę później, ale to są te okresy, strzelam, prawda, czy tam półtora roku, czy dwa latka, już dziecko już powinno mówić pierwsze zdania i tak dalej, może później, ale rodzice oczekują, że w tym okresie czasu już pewne rzeczy muszą nastąpić, prawda? Oczekujemy tego, że już następują. A kiedy tego nie ma, to zaczynają się martwić. Ja pamiętam, kiedy nasze dzieci były bardzo szczuplutkie, takie drobniutkie, i co niektórzy mówili, oj, za mało wagi, za mało, a kiedy Karla szła z dziećmi do pani doktor Kwaśniewskiej, pani doktor mówiła, nie martw się, Karla, nie ma, wszystko jest w porządku. Ty nie zmieniaj bebików, nie zmieniaj innych rzeczy, rób tak jak powinno być. Podawaj to, co tak jak ustalone jest, i to będzie, Bartek pamiętam, urodził się, miał chyba kilo 800, prawda? Kilo 800 miał, no. Pamiętam go malutkiego takiego. Główka była większa niż prawie cały ten. No a dzisiaj 1,90 m prawie. Co mu brakuje, prawda? Drodzy, ale obserwujemy nasze dzieci, i oczekujemy, że w pewnych momentach to dziecko będzie już robiło to, co ma robić, prawda? No jeżeli trzylatka by miała, nie chodziłoby, jest to, no już powinno być to, no i na pewno znajdziemy tego przyczynę. My mamy, drodzy, wzrastać, prawda? Mamy wzrastać? A jeżeli nie wzrastamy, jeżeli u dziecka nie widzimy tego wzrostu, jesteśmy zaniepokojeni, i jeżeli tego nie ma naprawdę, to jest coś nie tak. To później okazuje się, że dziecko na to czy na to, bo znamy takie, to o tym wiemy. A jeżeli w życiu duchowym my nie wzrastamy, jeżeli my w życiu duchowym jesteśmy, powiem, strzelam 10 lat i tak dalej, i nie robimy tego, co powinno już dziecko robić, i nie umiemy, w naszym zachowaniu na przykład, właśnie w naszym zachowaniu, jeżeli my, jako dzieci Boże, już nie powinniśmy na przykład wszczynać kłótni, Nie powinniśmy już wszczynać kłótni. Czy chrześcijanin, powiedzcie mi, czy chrześcijanin to osoba kłótliwa? Nie? Na pewno? A jeżeli jest kłótliwą, jeżeli wszczyna kłótnię, proszę? Prawda? W tym wzroście fizycznym dziecka potrafimy to określić i tak dalej. A w życiu duchowym już, no, nie powinniśmy pewnych rzeczy już robić. Powinniśmy już robić inne rzeczy. Powinniśmy być na przykład opanowani, nie wiem, spokojni, na pewno dalecy od wszczynania jakichś sporów, nawet na temat w ogóle, prawda? Podawanie też dzieciom pewnych rzeczy, za wcześnie czy za późno, też coś powoduje, prawda? Nie wiem, być może czytaliście, być może słyszeliście z ostatnich dni taki przypadek. Czym karmimy nasze też dzieci? Czym można nakarmić? Nieświadomie często, albo rodzice, albo świadomie, albo celowo, albo właśnie z braku tego wzrostu, być może mnie słyszeliście lub czytaliście, do media przekazywały różne, że pewien chłopiec, chyba tak myślę, że miał 16-17 lat na dzień dzisiejszy, po prostu się wściekł, że rodzice musieli wezwać policję, żeby policja przyjechała i go zabrała policja, swoje ich dziecko. Dlatego, że ojciec w końcu wyłączył mu komputer. To ten tak się wściekł, że wziął tą klawiaturę i rozwalił to na głowie ojca. No i w ogóle to demolować, że mu zabrano komputer. Ale rodzice ileś tam lat wcześniej kupili mu i ten dzieciak spędzał 6, 7 czy tam ileś godzin i w gierki. I cały czas gierki. I lekarze się wypowiadają, że to już jest choroba. I teraz oderwanie go od tego, to już powoduje agresję. Tak jak pijakowi zabierzesz, zabierzesz alkohol, to co się mówi, że ma, prawda, drgawki. Nie znam tego uczucia, bo ja nie jestem, ale takie są objawy. Narkomanowi, gdy zabierzesz, jak ma, wszystko jest w porządku. Gdy mu to zabierzesz, on nawet potrafi iść i ukraść, nawet zamordować, aby zdobyć pieniądze, aby kupić i aby sobie wszczyknąć, bo on już jest uzależniony. I dzisiaj już młodzież, i nie tylko młodzież, już jest uzależniona od komputerów. I lekarze wypowiadają się, że to już jest uzależnienie. I to jest brak kontroli rodziców, oczywiście. Rodzice przesadzili. Ja tylko podałem przykład komputera. Rodzice często karmią swoje dzieci nie takimi rzeczami, jakie... Nie, podają dzieciom nie to, co... Ja nie mówię w sensie teraz fizycznym, dosłownie, czy tam, nie wiem, schabowy. Nie. Nawet w formie książek możesz dać, prawda? Możesz dać. Możesz dać dziecku książkę, którą to dziecko nie powinno czytać. Lub wysłać go tam, gdzie go nie powinieneś wysyłać. No ale dlaczego na przykład? Dlaczego go tam nie posłać? My naszych dzieci nie musimy mówić naszym dzieciom, że nie powinny iść na... Jak to się nazywają? W gimnazjum się nazywa... Gimbal, na liceum studniówka, prawda? My im tego nie mówimy. Ale oni mówią, że coś takiego jest i oni dzisiaj, to jest w ogóle temat, nie ma tematu. Ja się cieszę, dziękuję Bogu, jestem wdzięczny Bogu, że ja nie muszę dzieciom moim tego tłumaczyć. Ale to też jest błogosławieństwo. Dzieci wzrastają w zborze, one to słyszą. One mają pokarm, miały pokarm od dziecka. Nasze dzieci, które chodzą, te małe dzieci, one już też słyszą, one już też wiedzą. Ja pamiętam taki moment, kiedyś chyba Krzysia, najmłodsze dziecko, Krzysiu wyszedł ze świadectwem, pamiętacie, mówiłem wam, a nie wiem, które z Krzysia dzieci, a podeszło, wzięło Biblię i mu przyniosło. Małe dziecko, ile, nie wiem, miało chyba 2 latka wtedy. Zobaczcie, zauważyło, że tatuś wyszedł bez Biblii za kazanicę. Nasze dzieci widzą i my naszym dzieciom podajemy. I teraz nasze dzieci też idą do domu. Słyszą też być może, jeżeli słyszą, oby nie słyszały komentarzy na to, co jest. Na braci, na siostry, na nabożeństwo, na zbór. Co podajesz swoim dzieciom? Co my dajemy? W co my pchamy nasze dzieci? A później nagle okazuje się, dlaczego tak się dzieje? Nie jest, to powiem, nie do końca. Chciałem powiedzieć, że to jest regułą, bo dziecku można dawać, a są takie uparte, są uparte. Ale ważną rzeczą jest, że my powinniśmy obserwować i my powinniśmy dawać to, co jest najlepsze. Żebyśmy my wzrastali i żeby nasze dzieci, żebyśmy wzrastali. Otwórzmy sobie, bo tak właśnie ten drugi list Piotra, tylko jeden werset przeczytam, a może dwa. Drugi list Piotra, 3:17-18. Drugi list Piotra, 3:17-18. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W czym mamy wzrastać? Na czym powinniśmy oprzeć swój wzrost? Dzisiaj Rafał mówił, czy to Ania miała swoje świadectwie, że ludzie opierają, prawda, swoje życie, swoje na różnych rzeczach, absolutnie niebiblijnych. A kiedy my opieramy to tylko na Bogu, to wychodzimy na jakichś dziwaków. Przecież trzeba z innych rzeczy korzystać. Przecież trzeba i tamto. A później taka sałatka rosyjska powstaje. A później dzieci właśnie są, jakie są. A później dziecko bierze klawiaturę i ojcu w głowę przywala, bo mu nagle czegoś zabronił. Ale ojciec nie pomyślał ileś lat wstecz, że trzeba pewne rzeczy dozować nawet. Oczywiście komputer dzisiaj potrzebny. My musimy wiedzieć, jak się obsługiwać w komputerze. Ale jeżeli dziecko 7 czy 8 czy ileś tam godzin wali cały czas te gierki na przykład, to świat już mówi, lekarze mówią, on ogłupiał, to dziecko już ogłupiało. Drodzy, my powinniśmy wzrastać, nasze dzieci powinny wzrastać i my powinniśmy obserwować, jeżeli coś jest nie tak, z nami też, bo dlatego do dzieci, ale jeszcze raz mówię, my dorośli, jeżeli my dzisiaj mówimy, no dla mnie szacunek, bo ja mam ileś tam lat, mam siłą głowę, ale ja działgam, prawda, ale ja wszczynam kłótnie, ale ja używam słów, które nie powinienem używać, jeżeli dzisiaj jeszcze trafiają mi się bluźnierstwa, na przykład, to co to jest? Czy chrześcijanin powinien bluźnić? Drodzy, i tak samo i byśmy mogli inne rzeczy wymieniać, co chrześcijanin, prawda? I powiemy, absolutnie, chrześcijanin, nie, i gdyby nazwie, to nie. No ale, drodzy, nie ma ale. Albo wzrastamy w łasce, albo nie wzrastamy. Albo wzrastamy w zupełnie innych wartościach. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego postanowienia. Świat właśnie próbuje wmówić, świat próbuje udowodnić pewne rzeczy. Ale my, drodzy, wzrastając w łasce, wiemy, w czym wzrastamy. I nie dajmy sobie wcisnąć pewnych teorii tego świata. Wzrastajmy w łasce, wzrastajmy. Drodzy, miejmy tą bojaźń Bożą, o której było mówione w czwartek. Miejmy to, bo to jest mądrość. To jest coś bezcennego, coś, co jest najważniejsze. Ta mądrość pozwoli nam właśnie wzrastać i iść, czynić też swoje życie świętym. A kiedy przyjdzie ten czas, o którym Rafał też czytał, 5 panien mądrych i 5 głupich, i kiedy przyjdzie ten czas, To, że tak wzrastaliśmy, okaże się, że jesteśmy mądrymi i wyjdziemy na spotkanie naszego oblubieńca. Nie będziemy musieli chodzić, biegać i się trwożyć, ale z radością wyjdziemy na spotkanie naszego Jezusa Chrystusa. Dałby Bóg, aby nasz wzrost właśnie na tym się opierał. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu. Miało nas dzisiaj być bardzo mało, ale dzięki Bogu nie jest nas bardzo mało. Jest tak prawie normalnie. Chciałbym przeczytać słowo, które będzie się wiązało na pewno z tym, co już żeśmy słyszeli w wielu miejscach, w wielu punktach. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 8 rozdział. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od 16 do 18 wiersza. Podobieństwo, Królestwo Boże jako świeca, podobieństwo Boże przyrównane do świecy. 8 rozdział od 16 do 18. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. W świecie ludzie dążą do tego, żeby zaistnieć, żeby być dostrzeżonym, żeby być na pewno docenionym. Świat się prześciga w tym. Okazuje się, że większość młodych ludzi, na przykład zdecydowana większość młodych ludzi, którzy ubierają się jak dziwolągi, chłopaki robią sobie dredy, dziewczyny ubierają się wyzywająco, kółka sobie wkładają w różne części, szpilki jakieś w nos, błyszczą się. Okazuje się, że podstawą tego, czy robią to dlatego, żeby być dostrzeżonym, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby ktoś zwrócił na nich uwagę. Nie dlatego, że myślą, że przez to wyglądają lepiej. Chyba nawet sami nie myślą, że wyglądają lepiej. Ale robią to po to, tak silna jest presja tego, żeby zaistnieć, że powiem, robią sobie krzywdę, nawet taką fizyczną, jakiś tam ból i robią z siebie jakieś takie monstra. Po to, żeby zaistnieć. Czy w chrześcijaństwie, czy my jako Boże dzieci, czy my chcielibyśmy zaistnieć, czy my mamy cokolwiek z tego, żeby nas widzieli? My mamy raczej skłonność do tego, żeby się chować. Kochani, to jest zrozumiałe, jeśli temu towarzyszy pokora, uniżony, skruszony duch. Jeśli w tym duchu to robimy i dlatego to robimy. Nikt z nas prawdopodobnie nie pomyślał sobie, żeby włożyć taki duchowy kolczyk do nosa, żeby być jakoś tam zauważonym. Wolimy być w cieniu. To podobieństwo przeczy temu. Ono mówi, zaczyna się tak, nikt też nie zapala świecy po to, żeby je nakryć naczyniem czy korcem, albo po to, żeby wstawić je pod łóżko, ją pod łóżko, tak? Nikt nie zapala świecy. Powiem, nie po to zapalamy świecę, by nadal było ciemno. My mamy świecić tym, którzy wchodzą. Jest napisane po to, żeby widzieli światło, stawia się ją na świeczniku, a żeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Żeby w naszym życiu nie było tak, że to naszą, powiem, takie nasze dążenie do skromności, do uniżenia, nie pomieszać, nie pomylić z tym, że jako światło my mamy świecić. Żeby mamy się wyróżniać i naprawdę, żeby się wyróżniać, nie musimy wkładać sobie kolczyków, ani robić dreadów, ani szokująco się ubierać, ani szokująco się zachowywać. Na szczęście w Królestwie Bożym na czym innym to polega. Inaczej bym się wypisał z Królestwa Bożego. Nie znoszę, powiem, obrzydzeniem napełnia mnie forma tych różnych rzeczy, które ludzie sobie robią. Szczerze im, powiem, współczuję, ale tak najbardziej to mnie drażnią, że ich głupota nie ma granic. Kiedy widzę ludzi, którzy w różny sposób chcą się jakoś zamanifestować. Kiedy widzę to w zborze, to już nie mówię, co mną targa. A powiem, myślę, że mam taki wstręt do tego, że gdyby w Królestwie Bożym trzeba było na tej samej zasadzie zabłysnąć, zaistnieć, to bym się wypisał z Królestwa Bożego. Ale w Królestwie Bożym tak nie trzeba. Natomiast nie pomylmy tego, nie włóżmy tego, że nie siadać na pierwszym miejscu, tak? Jak przyjdziesz gdzieś, tak? Nie pchaj się. No, to są dobre zasady, bo to są, bo żeby tego nie pomylić z tym, że my jako światła mamy świecić, a nie schować się pod łóżko. My, Królestwo Boże jest podobne do świecy i Bóg, Pan Jezus przyrównuje to do świecy, mówiąc, że nikt nie zapala świecy po to, żeby ją nakryć korcem. Kochani, powiem teraz takim naszym językiem. Nie po to Bóg dał nam nowe życie. Nie po to Bóg dał nam nowe życie. Naszym światłem jest nasze życie. Po owocach waszych poznają was, tym świecicie. Aby uczynki wasze były widoczne, tym musimy świecić. Naszym zachowaniem to są też uczynki. Tym, że się inaczej zachowujemy, to są też nasze uczynki, kochani. Wiecie, i nie trzeba słów. Ania mówiła w swoim świadectwie, że wielu dostrzega zmiany. Przecież ona nie mówi o tym. Słuchajcie, ja się zmieniłam. Słuchajcie, ja już inaczej chodzę po korytarzu. Słuchajcie, ja... Czy wy tego nie widzicie? Nie musi mówić. Wydawałoby się, że ludzie nie powinni tego dostrzec, co jest tam w środku, co przepełnia serce, bo to tylko serce napełnia. Na czym już w umyśle nie zależy. Pamiętam jej ostatnie świadectwo, przedostatnie, jak mówiła, że kiedyś jak szła przez korytarz, to wszystkich się uśmiechała, pełny garnitur, a teraz nie. Bo czemu? Przecież ludzie nie powinni dostrzec tego, co jest w sercu, nie powinni dostrzec tego, bo jak mogą, kochani, dostrzegą. Ha, właśnie, że dostrzegą, oni widzą. Nie trzeba kolczyka duchowego do nosa wsadzać. Żeby dostrzegli, że zaczynasz innym życiem żyć. Dostrzegą to. To jest nowe życie, no, nowe zachowanie, nowe wartości. One od razu, powiem, są przekładane i widoczne dla ludzi. Naprawdę są widoczne dla ludzi. Nie wiem, o jakiej sytuacji mówił Tomek, bo nie byłem tutaj, ale że mieli społeczność, czy mieli jakiś czas i to był dobry czas i to był fajny czas. Dlaczego? Ponieważ światło, wierzę, Boże światło świeciło tam, a nie ludzkie. Nie po to, jeszcze raz powiem, Bóg dał nam nowe życie. To jest to nowe życie, jest tym światłem. Nie dał Bóg nam jakiejś świeczki, mówi, to jest taka specjalna świeczka, nie on świeci, albo jakieś łuczywo, czy jakąś pochodnię, czy jakąś latarkę. Nie, dał nam nowe życie. Dał nam inne życie. I to jest światłem. Tak jak dla uczniów, dla ludzi, dla nas światłem było życie Jezusa Chrystusa. Jego życie. On nie przyniósł lampy z nieba. Takiej dziwnej lampy, takiej ekstra lampy. On nie przyniósł takiego reflektora, czy czegokolwiek, co można było, co mu, on życie przyniósł. I mówi, że jego życie jest światłością świata. On jest światłością świata. To jego życie pociągnęło uczniów, bracia i siostry. Nie jego bogactwo, bo go nie miał. Nie jego popularność, bo nie miał. Miał raczej nienawiść, a nie popularność. A więc nie to pociągnęło uczniów, na śmierć ich pociągnęło. Że byli gotowi iść i szli za, na śmierć za Jezusem Chrystusem. Co ich pociągnęło? Światło, które było w Jezusie. Jego życie. Jego życie. Takie ważne jest życie. Tak rzadkie, powiem, jest to Boże życie w tym świecie. I tak, a z drugiej strony tak bardzo potrzebne jest, tak bardzo fascynujące jest Boże życie. Że ktoś, kto je zobaczy, pójdzie za tym, zostawi wszystko. Nazwie wszystko śmieciami, jak Paweł, żeśmy już słyszeli o tym. Uzna to za nic. Byle tylko Chrystusa zyskać. Tak ważne, tak wspaniałe jest Boże życie. To jest światło potrzebne dzisiejszemu światu. Nie wierzcie, że nie jest potrzebne. Jest potrzebne to światło. Ludzie odwracają oczy. Wiecie dlaczego? Bo szatan im każe odwracać. Bo jeszcze są pod jego władzą. Bo szatan im każe drwić, kochani, ale każdemu człowiekowi jest to potrzebne. Wiecie, każdy człowiek musi to mieć. Czy on sobie rozbije później głowę specjalnie, czy on pójdzie i poleci w przepaść, to już jego wybór. Ale człowiek musi mieć oświetloną drogę, wiecie? Bóg zadbał o to, żeby człowiek, każdy człowiek na tej ziemi miał światło, dostateczne światło na swoje życie, na swoją drogę. I nikt nie wpadnie w ciemność, w przepaść, dlatego że powie, Boże, żeś moją drogę, moje życie, moje pięć ostatnich lat, nic mi nie świeciło. A skoro nic nie świeciło, była ciemność wokół mnie, więc ja wpadłem w przepaść. I teraz mam iść na potępienie. Nikt nie powie. Bóg zadbał o to, żeby każdemu człowiekowi przyświecała prawda Boża. Chwała Bogu, że zadbał o to. W jaki sposób o to zadbał? O mój Królestwo Boże jest podobne do świecy, którą się zapala i stawia, aby wszyscy widzieli to światło. Bracia i siostry, twoje życie, chrześcijańskie oczywiście życie, wierne życie, sprawiedliwe życie, ono jest potrzebne temu światu. Potrzebne. Ludzie muszą mieć oświeconą drogę. To, że on wybierze sobie przepaść, to nie sobie wybiera, wielu wybiera. Ale wie, ma oświecone, on Bogu nie powie. Panie Boże, nie oświetliłeś mojego życia. Nie wiedziałem, że trzeba wybrać Ciebie. Wiedział. Niech nasze życie przekonuje tych ludzi. To jest ta woń, jednym woń życia do życia, a drugim woń śmierci ku śmierci, ale jest woń. Jest ostrzeżenie. Rozumiemy to? Pan Bóg chce, potrzebuje, żebyśmy, Bóg wie, że człowiek potrzebuje, świat potrzebuje światła. Człowiek potrzebuje tego, by oświetlona była jego droga. Ja dziękuję Bogu, że pomimo tego, że taka ciemność zalega w tym świecie, każdy człowiek jest oświecony. Każdy człowiek ma światło i wie, gdzie jest właściwa droga. To, co wybiera, to jest, ja jeszcze raz powiem, podkreślę, to się nie równa z tym, że oni zawsze wybiorą. Każdy człowiek wybiera, ty sobie wybierasz. Ty sobie dzisiaj wybierasz, w którą stronę idziesz. Ty sobie wybierasz, czy dzisiaj, czy idziesz w stronę przepaści, idziesz w stronę śmierci, czy idziesz w stronę Boga. Trzeciej drogi nie ma. Każdy sobie to wybiera. Ale potrzebne jest, kochani, światło. I my mamy świecić. I wracając do tego takiego praktycznego przełożenia na nasze życie, nie po to powiedziałem już, Pan Bóg dał nam nowe życie, byśmy pokazywali stare. Ciągle pokazywali stare. Powiem, w Królestwie Bożym już nikogo nie interesuje stare światło kopcące. W Królestwie Bożym nie jest potrzebny stary smród. My mamy pokazywać nowe życie. Nie po to Pan Bóg wprowadził nas do Królestwa Radości. Królestwo Boże to jest królestwo radości, byśmy pokazywali ciągle smutek. Nawet na nabożeństwo, jak przychodzimy najchętniej, może ktoś taki jest, pokazujemy smutek. Nie wszyscy widzą, że ja mam powody do smutku, do takiej marsowej miny, takiej brrr. Nie po to Bóg cię wprowadził do królestwa radości, żebyś ciągle pokazywał stare życie. Ciągle pokazywał smutek. Nie po to Bóg wprowadził nas do królestwa, które jest napisane o nim, że to jest sprawiedliwość, pokój i radość. Nie po to nas zaprowadził i dał nam nowe światło, dał nam nowe życie, a to nowe życie jest przepełnione pokojem Bożym, żebyśmy ciągle pokazywali czy czynili niepokój. Niepokój. W domu niepokój. W zborze niepokój. Nie po to Pan Jezus dał nam siebie. Dał nam siebie. I mamy Jego. Jezus jest nasz. Jezus jest mój. Taki jest refren jeden. To jest wielka radość, to jest wielki skarb. Dał nam siebie, byśmy byli szczęśliwi. Byli bez miary szczęśliwi. Nie po to dał nam siebie, żebyśmy zamiast tego ciągle narzekali, albo pomimo tego ciągle narzekali, że mało. Nie wiem czego wszystkiego, czegokolwiek mało. Jezus dał nam siebie, a w Nim mamy wszystko. Nie po to dał nam, abyśmy narzekali. Kochani, ja bym tak powiem, tak wejrzyjcie na chwilę w swoje serce, swoje życie, swoje zachowanie tutaj, chociażby tutaj. To jest taki, wiem, to najlepiej to dostrzec. Ja już nie mówię, jak tam w domu się zachowujemy, bo tego nikt nie widzi, ale ty widzisz. Ale chociażby tutaj, wśród dzieci Bożych, nie tylko mówię o tym miejscu, ale kiedy się spotykamy razem, kiedy jesteśmy, może odwiedzamy się nawzajem, pomyślmy, czego w nas jest więcej. Jak świecimy? Czy to jest tak, że niby to światło zapalone, ale pod korcem nie widać radości, nie ma powodów do wdzięczności. Natomiast dużo smutku, dużo narzekania, dużo smętnej miny. Kochani, czy smętna mina to powiem taki, jak to się nazywa, synonim chrześcijanina? Smętna mina to synonim chrześcijanina, to takie poważne, takie... Bo ty uciech świata nie masz, nie stronisz od tego. To taki smętek. Czy to jest przypięte dla chrześcijanina? Smutny? Dlaczegoż wciąż mam smutnym być, gdy Pana ja posiadam, taka pieśń? Dlaczego mam być smutny? Ci w świecie niech się smucą. Ale ja mam być smutny? Ty masz być smutny, masz Króla Pana, Króla Jezusa Chrystusa, masz żywot wieczny? Ojciec jest twoim Ojcem, Bóg Wszechmogący? Masz być smutny, idziesz do Królestwa Bożego? Nie kończy się twoje 70 lat, ale zaczyna się wieczność w chwale? Ty masz być smutny dzisiaj? Bo zaczyna się wieczność w chwale, inni pójdą w ciemność, a ty pójdziesz do chwały Bożej? Smutny masz być dzisiaj, bo ci 20 zł zostało? Albo nie masz 2000? Albo 20 000 na koncie? Smutny? Bo coś ci dolega? To smutny, smętny? Pomyślmy tak powiem, ocenimy samych siebie. Czego u nas jeszcze jest za mało? W czym stare się przejawia, a nie nowe? My myślimy, że to jest nawet może i zaleta nasza duchowa. Wiecie, światło przynosi radość, kiedy się zapala w ciemności światło, świeczkę, to jest radość, to jest głębszy oddech, to jest uśmiech. Naprawdę, to jest uśmiech. Kiedy u nas niedawno zgasło wieczorem światło, powiem, nie było oczywiście tragedii, bo co to w pouczynie, jak zgaśnie światło nawet na 2 godziny. No ale kiedy się znowu pojawiło po 30 minutach czy po 20 minutach, pojawiło się wszyscy, o, jak, tak? To jest naturalne. To jest naturalne. Kochani, jest napisane, że nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. A więc mamy świecić dla innych. Bracia i siostry, mamy świecić dla innych. Tak tu jest napisane. Ci, którzy wchodzą. Dla tych, co są na zewnątrz. Dla tych, co wchodzą. Dla tych, co patrzą na nas, nasi sąsiedzi, powiem, nasi koledzy w pracy, nasi towarzysze w podróży, albo na wczasach, jak jesteśmy, albo jak jesteśmy na jakimś kursie z pracy. Oni mają widzieć, my mamy dla nich świecić. Nie stawia się. Cieszę się, że Ania świeci tam, gdzie jest. Że często jej to się zdarza, że ma okazję dzielić się swoim szczęściem z Jezusem, z innymi ludźmi. Zobaczcie, że ludzie tego szukają. Bracia i siostry, to jest skarb. My posiadamy wielki skarb. My za mało, powiem tak brzydkie słowo, reklamujemy ten skarb. My go chowamy, my go chcemy schować. Nie po to się zapala świece, nie po to Jezus ci dał nowe życie, żebyś pod łóżkiem tylko świecił, żebyś tylko dla najbliższego może świecił, ale żebyśmy wszystkim świecili, którzy są wokół nas, bracia i siostry. Ale my musimy się chyba nauczyć też świecić, bo jeśli prawdziwie większość to jest taka twarz i kiedy ludzie zaczynają mówić o swoich problemach, to moglibyśmy ich prześcignąć, mówiąc o naszych problemach. Kiedy ludzie zaczynają narzekać na swoje finansowe, braki, to my może byśmy mogli ich prześcignąć w tym, więc nie ma czym świecić. Ale czy to jest właściwe? Czy to jest właściwe? Czy po to się zapalało świece? Czy po to się zapala to światło? Mamy świecić dla innych. Ale ktoś może powiedzieć, ale ja chcę istnieć tylko dla siebie. Ale ja chcę świecić tylko dla siebie. Nie chcę świecić dla innych. Nie mam takiego, poczucia, żeby wyczucia, żeby nie mam takiego parcia w tą stronę, żeby dla innych świecić. Tak? Ale to jest takie coś takiego ważnego. To nie ty zapaliłeś swoją świecę. To nie ty zapaliłeś, to nie ja zapaliłem swoją świecę. Nikt też nie zapala świecy. Ten, kto zapala tą świecę, to on ją stawia na świeczniku. Gdyby świeca się sama zapaliła, może nie sobie siedzi pod łóżkiem. Ale to nie ja zapaliłem swoje życie. To nie ty zapaliłeś swoje życie z Chrystusem. To Jezus zapalił twoje życie, to Jezus zapalił twoją świecę. I zapalił ją w takim celu, żeby nie schować ją pod korzec, ale żeby ją postawić na świeczniku i żeby wszystkim świeciła. On chce, byśmy świecili dla wszystkich, dla tych, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by miało być ujawnione i nic tajemnego. Wiecie, gdyby ta prawda dotarła do naszego serca dzisiaj tak wyraźnie, że nie ma nic zakrytego, nie ma nic utajnionego, co by nie było otwarte, objawione, gdyby to dotarło dzisiaj do naszej duszy, że nie ma nic, nie będzie nic, nic. Z każdego, nawet próżnego słowa człowiek zda rachunek. Nawet z każdego próżnego słowa. Piotr powiedział o tym, właśnie tak myślę o tym towarzystwie, że gdyby tam ktoś z tego towarzystwa, u Tomka, ktoś, powiem, błysnął erudycją, tak? Kawał powiedział. Czy to by było już to? Ile najwięcej tych ukrytych rzeczy to są nasze myśli, to są nasze myśli, to jest to, co w sercu mieszka i co w głowie mieszka. Powiem, 90% tego się nie ujawnia. Ale Pan Bóg mówi, że nie będzie nic. Kochani, jaka to jest naprawdę ważna rzecz. Gdybyśmy o tym wiedzieli, gdybyśmy o tym byli przekonani, gdyby to było tak jasne, bo to jest prawda, to jest jasne do zrozumienia. Nie będzie nic, co byłoby ukryte, żeby nie było objawione. I nie ma nic tajnego. Żaden uczynek nie... Wiecie, ja wam powiem coś takiego. Kiedy czytam nieraz wiadomości w internecie i później czytam te... Nieraz, bo nie mam czasu przeważnie, ale nieraz czytam te... Nie forum, ale pod spodem się coś tam wpisuje, takie opinie, komentarze. Kochani, wiecie, jak mnie nieraz korci, żeby napisać tam, ot tak, i podpisać się figofago, nie wiem co, obojętnie co, nie, bo tak się tam podpisują. Tak mi korci, żeby dowalić im tak. I myślę, że przecież nikt nie będzie wiedział, ale nie piszę tylko dlatego, że wiem, że Bóg to będzie widział. Bóg to wie, że to ja napisałem, niech tam będę. X... Alfa i Omega, Kormoran, jak chcę się pokazać. Bóg będzie widział. Bóg da, Bóg, jeśli napiszę coś obraźliwego, bo ja bym powiedział, ty jesteś taki, ja bym ci powiedział, jaki ty jesteś. Tak, takie są idiotyczne, takie puste, takie okropne, takie obrzydliwe, ohydne są te wpisy. I one świadczą o tym, na jakim poziomie ludzie żyją dzisiaj. Wiecie, ludzie naprawdę żyją na takim... Wiecie, tam nie piszą analfabeci tego. Zrozumcie. Nie piszą analfabeci. Analfabeta albo tacy ludzie z samego dna. Oni stoją na rogu i patrzą, kto im da 20 groszy na wino. Oni nie patrzą na to, żeby wpisać się. Piszą naprawdę tam, jaki poziom. Kochani, taki jest poziom dzisiaj. Taki jest, ludzie naprawdę tak żyją. Żyją jak takie... Roboty. W domach żyją jak roboty, w małżeństwach, w konkubinatach przede wszystkim. Żyją jak te roboty, wiecie? To wie i to tylko wie. Tego się skina nauczył i tego się zachci nauczył. To umie wpysk dać, to umie zakląć, to umie... Nic więcej nie umie współczuć, nie. Pobić dziecko, skatować, to umie, bo widział, 100 razy widział. Świat wychował sobie, wiecie, takich już niemyślących, absolutnie niemyślących. To już jest taki automat, taki robot bezmyślny. Świat sobie takich wychował. Kochani, byłem na ostatnim zebraniu, na ostatniej wywiadówce i było spotkanie z człowiekiem, który mówił o zagrożeniach internetowych. 50 i mówił o zagrożeniach między dzieci, takich jak tam są, od 12 do 12 lat, 12, 15, 8, 12. Takie dzieci. Jeśli to są badania, kochani, to jest dziwne. Ja też może w to bym nie wierzył. Jak myślicie, takie na przykład 10-letnie dziecko? Takie 10-letnie dziecko, to kto tutaj jest taki 10-letni? Już Ania nie jest 10-letnia. I takie 10-letnie, 9, 10, 11-letnie dzieci, kiedy wchodzą do internetu, z tych dzieci, które chodzą, które są regularnie, 50 przeszło, czy 60% tych dzieci. Jakie pierwsze hasło wpisze w wyszukiwarkę? Lala. Barbie. A? Wiecie, co wpisze? Seks. A drugie, co wpisze i co drugie, co szukają, to gry online. Tak, to bo to jest. Ale pierwsze pisze seks. Co ono z tego rozumie? Prawdopodobnie nic. Jest to dla niego kopnięcie, powiem, jest to dla niego ogłuszenie, jest to dla niego, powiem, knockout. Takiego dziecka się nawet coś tam znajdzie i wejdzie, bo wejdzie, a czemu nie? Jeśli jest to zderzenie z czołgiem, z pociągiem dla niego. Zderzenie z pociągiem, psychiczne zderzenie z pociągiem. Ale się zderzają. I skutki tego są później w ich życiu. Tak zepsuty, powiem, jest ten świat. Nic nie ukryje się przed Bogiem. Gdybyśmy wiedzieli o tym, przekonani byli, żebyśmy dotarło to do nas, powiem inaczej, dotarło to do nas, że nie ma nic tajnego, co by nie miało być ujawnione, nic skrytego, co by nie miało być odkryte, gdyby to do nas dotarło, inaczej byśmy żyli, wiecie? Inaczej byśmy żyli. Powiem, wszędzie pilnowalibyśmy sprawiedliwości Bożej. Wszędzie. I w zborze, i w domu, wszędzie. I w pracy. Byśmy pilnowali sprawiedliwości Bożej. Wszędzie, gdybyśmy wiedzieli, że nic nam nie przejdzie. Kiedyś był remont teraz u nas w pracy i już ten remont miał do tego, pełno ludzi tam pracowało. Cała załoga tam była, nie wiem, kilkanaście osób zawsze. Trwało to przez prawie miesiąc. I już zaczęli tak kończyć. Kiedyś idę przez tą piwnicę raz, tam patrzę, leży taka szpachelka. No ale to jest, oni pracują. Już tam nie ma, wynieśli się z tego, czy poszli do innych, skończyło się. Jeszcze byli, ale robili w drugim budynku, w garażach robili. Idę, patrzę, leży ta szpachelka, mówię, to w piwnicy, to tam nie ma. Myślę sobie, przyda mi się ta szpachelka. Wiecie, powiem wam, co zrobiłem. Wziąłem tą szpachelkę, bo tak myślę, coś inny weźmie. Wziąłem ją. To taka szpachelka mała. A przyda mi się w domu ta szpachelka. Idę z tą szpachelką jak taki do góry. W połowie schodów sobie myślę. W połowie schodów. Zawróciłem. I położyłem tą szpachelkę z powrotem. Bo trzeba się pilnować. Bo wiem, że ten tajny mój uczynek nie będzie na wieki zatajniony. Kiedyś by wyszedł, ale bym się wstydził. Jeśli to dociera do naszego serca, to będziemy inaczej żyć. Jak przed Bogiem. O, właśnie to o to chodzi. Żyjemy jak przed Bogiem, bo żyjemy przed Bogiem. Bo żyjemy przed Bogiem. I 18 wiersz, ten końcowy tego fragmentu mówił, baczcie więc, jak słuchacie. Baczcie więc, jak słuchacie. Kochani, ludzie dzisiaj słuchają byle jak. Prawda? Byle jak. Ludzie dzisiaj nie przywiązują prawie żadnej wagi do tego, co słuchają. Kiedy idziesz rano, ja już idę rano do pracy i mijam ludzi, dzieciaki, młodzież, która idzie, jak w przeciwną stronę, to idą jeszcze do liceum kiedyś, może też, albo idą do tej drugiej rolniczej, tej szkoły, więc takie trochę starsze. Już jest rano, jest godzina w pół do siódmej, czy tam za 27, idą i tutaj mają te i sznureczki, te im wiszą. Wiem, że słuchają. Idzie, albo idzie z daleka i słyszy, jak nie ma tego, to komórka i już gra. Już gra, już ta muzyka diabelska tam leci, wiecie, współczuję tym ludziom. Oni ciągle słuchają, tak? Ale byle jak słuchają, oni już się nie zastanawiają, byle słuchać, byle przerzucić. Ciągle grający telewizor, wchodzą do domu i mówią, pierwsza rzecz to włączyć telewizor, chociaż robi obiad, ale musi brzęczeć, po co musi? Musi być coś docierać. To nie jest, kochani, po to, że on ma potrzebę przyjęcia i zanalizowania czegoś, nie, coś musi lecieć, tu wlatuje, tam wylatuje, ale jak tam się skończy, to tu zaczyna być pusto. Tuman się zaczyna w tym durnym tej głowie robić, więc trzeba włączyć, tak? Wchodzą do samochodu, włączają samochód, a zanim włączą samochód, włączają radio. Tak? Ciągłe wieści, jeden za drugim, żeby nie analizować, żeby od po prostu. Wiecie, kochani, ludzie nie wiedzą już, jak słuchają. Oni absolutnie nie wiedzą, czego słuchają. I nie wiedzą, że słuchają już powiem, ohydy, obrzydliwości. Nie wiedzą już o tym, bo nie analizują. Bo to ciągle leci. Jeden goni drugi, jeden się kończy, drugi goni. Kończy się film i pod koniec filmu już są reklamy, że zaraz będzie drugi film, żebyś nie uciekał czasem, żebyś nie zaczął myśleć może, żebyś nie zrobił niego. Będzie ciekawy film następny. Zobaczcie, jak diabeł trzyma na sznurku, kochani. Jak to się nazywa, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi, telewizja i tak dalej, tak? Nie, to się nazywa diabelski sznurek. I ty jako ten człowiek, ja nie wiem, mam nadzieję, że was to nie rusza, taki na ścianie i nóżki tak się pociągało sznureczkiem. To jest to nie to, że to tak się rozwinęło, że to jest takie już teraz atrakcyjne, 130 programów. Nie, nie, diabelski sznurek, coraz mocniejszy. Ludzie, a Pan Jezus mówi, baczcie więc, jak słuchacie. Bo takie słuchanie, o którym mówię, sprawia, że słuchamy bez analizowania, bez zastanawienia się nad tym, bez wyciągania jakichkolwiek wniosków. Ludzie nie umieją wyciągać jakichkolwiek wniosków. Nie umieją. Słowo Boże nas ostrzega. Baczcie więc, jak słuchacie. To nie jest, kochani, sztuka, jeszcze powiem. Dla wielu może się wydawać, że to już jest sztuka, że ja jestem na nabożeństwie i słucham. Ale co Boże, baczcie, zwróć uwagę, jak słuchasz. Zwróć uwagę, jak słuchasz. Nie wiem, jest u nas ilu? 50, 40? A ile z tych 40 nie wie, jak słucha? Wyjdziesz i będziesz miał już całkiem gdzie indziej myśli. Będziesz wśród tych. Bóg ci ostrzega, bacz, jak słuchasz. Pomyśl o tym, co słyszysz. Pomyśl o tym, co dzisiaj tutaj słyszałeś. Pomyśl o tym, co dzisiaj mówiła Ania. Przecież właśnie tego młodzież na przykład szuka, popularności, tego, żeby błyszczeć, tego, żeby się cieszyć. Pomyśl o tym, co jest teraz dla niej większą radością. Pomyśl o tym, gdzie teraz spadło to, co kiedyś było radością, a dla ciebie może jeszcze dalej jest to radością. Pomyśl o tym, bacz, jak słuchasz. Bacz, jak słuchasz, bo jak słuchasz byle jak, to jest napisane tak, że temu, kto ma, będzie dodane. Jeśli masz serce otwarte, jeśli masz pragnienie, żeby zrozumieć, żeby to do ciebie przemówiło, jeśli masz chociaż trochę. Wiecie, chciałbym, żeby każdy z was, a szczególnie ci, którzy jeszcze Bogu nie oddali życia, żeby Paweł, żeby Elila, tak powiem, Filip, Kuba, Gabrysia, żeby Janek, żeby Michał, żeby Daniel, żeby Sylwek, żeby Natalka, Ania, żebyście mieli trochę pragnienia, żeby to do serca przyjąć. Bo ten, kto chociaż trochę ma, jeśli masz, Bóg ci doda. To jest piękne. Bóg ci doda. A jeśli uważasz, że masz, widzisz, nie musisz słuchać. Nie musisz analizować. A temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, będzie mu zabrane. Tak jest. Może myślisz, że masz, przecież ty to wszystko też wiesz. Bacz, jak słuchasz. Pan Jezus ostrzegał. Baczcie, jak słuchacie. Zwróćcie uwagę na to, jak słuchacie. Bo jeśli słuchasz niedbale, jeśli słuchasz tak, jak tej muzyki, i czy się skończy jedna płyta, trzeba rzucić drugą. To nawet to, co myślisz, że masz, będzie ci zabrane. Ale jeśli słuchasz i przykładasz do tego serce i pragnienie, i może modlitwę, to chociaż jest to mało, ale jest to szczere. Jest to z serca. Bóg ci doda. Będziesz miał więcej. I przyjdzie może lato tego roku i powiesz, chcę przyjąć chrzest. Chcę iść za Jezusem, nie chcę już w świecie. Niech Bogu będzie cześć, chwała za to, że możemy być tutaj, możemy słuchać Słowa Bożego. To jest ważne, słuchać. Piotrek mówił, że już te dzieci małe słyszą i słuchają i widzą. Ja się cieszę z tego, że one, ja wiem, że one słuchają. Kiedy po nabożeństwie, a to się dosyć często zdarza, przychodzi do mnie Ania w niedzielę albo w czwartek. I mówi, tatusia, masz trochę czasu, ja tam gdzieś, masz trochę czasu, ja nie wiem, o co nam, no, co i ten czas. A, bo ja bym chciała coś się popytać ciebie. No, jak tak, to każdy ojciec, nie? Dobry ma czas, musi znaleźć. Nie wiem jeszcze co, a teraz już wiem, że, ale to kilka razy. Ona na karteczce ma zapisane z 5 słów. Mówi, a co to znaczy? Już teraz nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam. Ale wszystkie te słowa pochodzą z kazań. Niezrozumiałe, których nie rozumie. A co to znaczy to? I ma zapisane to. Przychodzi, wiecie, słucha. Ja dziękuję Bogu, że nie siedzą tutaj tylko po to, żeby, nie wiem, coś tam namalować na karteczce. Nawet jak malują, to słyszą. To jest taka wielka łaska, kiedy możemy być tutaj. Wiecie, ja się cieszę, że wy cenicie zbór, że razem cenimy zbór. Cenimy. Ja cenię was, waszą obecność, a wy cenicie moją obecność, tak? To jest wielka łaska, wiecie, to jest wielka, szczególnie w tym chorym dzisiejszym chrześcijaństwie, gdzie zbór jest tylko 5 kołem u wozu dla wielu i miejscem, gdzie trzeba oddać dziesięcinę. I miejscem, żeby tylko przed kiedyś Bogu powiedzieć, Panie, byłem zapisany do kościoła. Ale że dla nas jest źródłem, gdzie zdobywamy siłę, gdzie życie nasze się umacnia, rozwija, chwała Panu Bogu.